W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Po wczorajszym bardzo smutnym, deszczowym dniu dziś pięknie wstało słońce i mam nadzieję, że Państwo w dobrych humorach zdążają do swoich obowiązków. I niestety od razu na dzień dobry mamy taką informację, że o wyborach Państwu powiemy, ale trochę później, ponieważ ci, którzy mieli z nami dziś rozmawiać o wyborach, też obowiązkom swoim się poddają. A te wybory będą wyglądały troszeczkę inaczej niż dotychczas. Będziemy musieli je odbyć po prostu w reżimie sanitarnym i miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Udamy się do lokali tych, co zwykle. Tam szukajmy informacji. Ci, którzy głosują korespondencyjnie, na pewno już swoje pakiety dostali. Ale my dziś o świeżutkiej bardzo rzeczy, a mianowicie wczoraj prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tarczę 4.0 i tam przepisy, które już co prawda Państwu anonsowaliśmy, ale o których warto przypomnieć. Moim i Państwa gościem na początek jest pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i stało się zadość temu, co mówiłyśmy wcześniej. Pracodawca już bez żadnego problemu i powoływania się nie wiadomo na co, na praktyki bardziej niż przepisy, może wysłać pracownika na urlop. Tak jak mu to pasuje.
Tak, tutaj już ustawodawca ten stan prawny zaakceptował, który właśnie powoli zaczął wchodzić jakby w życie, w praktyce. Tutaj pracodawca według nowych przepisów może nas wysłać na urlopy zaległe, czyli z lat poprzednich, w wymiarze do 30 dni. I co jest istotne, no to oczywiście bez naszej zgody i z pominięciem planu urlopów, jeżeli taki plan urlopów funkcjonuje u pracodawcy. Także tutaj mamy niestety tą sytuację, że jeżeli ktoś ma zaległe urlopy, powinien liczyć się z tym, że pracodawca może na ten urlop wysłać, a wtedy pracownik musi z takiego urlopu skorzystać, nawet gdyby to było mu nie na rękę.
Czyli pracownik w zasadzie tutaj prawo głosu stracił.
Tak. Jeżeli chodzi o urlopy zaległe, pamiętajmy, bieżące tu się nic nie zmieniło. Zasada jest taka, że uzgadniamy to z pracodawcą i odwrotnie. Pracodawca też, gdyby chciał nam zasugerować urlop bieżący, wykorzystanie w jakimś terminie, również musi uzyskać tutaj naszą akceptację.
Ale mogło się tak zdarzyć, że pracodawca nie zdążył zrobić planu urlopów, bo no właśnie wybuchła epidemia i wszystkie jego plany i urlopy, kolokwialnie mówiąc, wzięły w łeb. I teraz ma te uzgodnienia robić na nowo, jak ma się zachowywać? Bo jeżeli chodzi o zaległe, to zaraz do tego wrócimy.
Znaczy, jeżeli chodzi o plan urlopów, on może to je sporządzić w każdym czasie i wtedy wpisujemy do planu urlopów ten urlop, który pozostał nam jeszcze do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Ale to oczywiście jest kwestia bardzo organizacyjna. Przecież pracodawca może też zrezygnować z tworzenia takiego planu za zgodą związków, jeżeli takie są. Także tutaj, jeżeli nawet nie zrobił takiego planu, a zawsze co roku to taki plan sporządza, to nie ma też przeszkód, żeby go w tej chwili sporządzić, tak? Kiedy będzie ku temu okazja. Ale oczywiście liczyć się trzeba z tym, że tych urlopów już trochę może być mniej, więc czy ma sens takie planowanie, jeżeli już pracownicy w jakimś tam wymiarze ten urlop bieżący wykorzystali?
No ta zdalna praca spowodowała to, że korzystanie z urlopów wcale nie było jakimś powszechnym zjawiskiem, bądź też niekoniecznie pracownicy chcieli z nich korzystać, bo trochę właśnie może też po prostu łączyli pracę zdalną z tymi swoimi obowiązkami. Wracając do urlopów zaległych, do kiedy obowiązuje ten przepis? To znaczy, w tym roku na urlopy zaległe pracodawca może wysłać w ciągu jakiego okresu?
To znaczy, to jest stan, który obowiązuje w okresie epidemii, prawda? Więc w tym czasie ten przepis, który pozwalał na to, aby zaległe urlopy były wykorzystywane do 30 września następnego roku, pozostaje jakby w zawieszeniu, prawda? I w tej chwili w każdym momencie pracodawca może wysłać nas na urlop zaległy, jeżeli taki mamy.
Jeżeli nawet pracujemy zdalnie, nie musimy też niczego podpisywać, nie musimy z pracodawcą się spotykać, pracodawca po prostu nas informuje. I teraz właśnie o te informacje zapytam, bo w jakiś tam sposób przekazywania informacji, obieg informacji był wypracowany. Zazwyczaj właśnie podanie o urlop składało się na papierze, było to zapisane w regulaminach pracy, o różnych rzeczach w ten sposób się informowało. Czy teraz można wprowadzać jednostronne zmiany w regulaminach, które pomogą pracodawcy zorganizować pracę tak, żeby było mu wygodnie. No niewygodnie, tylko tak, żeby praca w ogóle mogła się odbywać.
Znaczy pracodawca, jeżeli nie ma związków zawodowych, to nie musiał uzgadniać tego z przedstawicielami pracowników żadnej zmiany w regulaminie pracy. Więc jeżeli ma taką potrzebę w celu prawidłowego zafunkcjonowania pracy w firmie i chciałby ten taki regulamin pracy zmienić, może to zrobić. Zasady są takie, że tylko dokonuje zmiany, powiadamia o tym pracowników i taka zmiana w regulaminie pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracownikom właśnie tej konkretnej zmiany. Jeżeli są związki, to dalej tu się nic nie zmieniło. Każda zmiana regulaminu wymaga jakby akceptacji ze strony funkcjonujących związków zawodowych.
Wszystkie terminy, które by te dalej obowiązują, to nie ma żadnych przesunięć w związku z epidemią, którą ciągle mamy.
Nie. Tutaj kodeks pracy się niewiele zmienił. Te ustawy, kolejne tarcze, one wprowadzały takie rozwiązania dla pracodawców, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń, powiedzmy sobie, objęcie właśnie tym obniżonym wymiarem pracowników czy przestojem ekonomicznym. Natomiast nie ingerowały za bardzo w kodeks pracy, w to, co już jak gdyby funkcjonuje u pracodawców.
Państwowa Inspekcja Pracy oczywiście pracuje normalnie i też kontrola u pracodawców pewnie w jakiś sposób się odbywają. Zdalnych sobie nie wyobrażam. Chociaż w zasadzie można na podstawie dokumentów też wiele rzeczy się dowiedzieć. I państwo też rejestrujecie te wszystkie porozumienia, które były zawierane pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Czy dużo firm w regionie skorzystało właśnie z obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników, czy z tego postojowego przestojów?
Ogólnie to mamy 500 zgłoszonych na chwilę obecną, bo ten stan co chwila się zmienia w zasadzie co dzień, to mamy 537 porozumień. To są porozumienia, które w swojej treści zarówno obniżają wymiar, jak i wprowadzają przestój ekonomiczny. Przy czym zdecydowana większość to są porozumienia, które dotyczą obniżenia pracownikom ich wymiaru czasu pracy. W mniejszości to jest przestój ekonomiczny, a zdecydowanie mniej jest już takich porozumień, które dotyczą tylko czasu pracy, tych rozwiązań w zakresie czasu pracy, które wprowadziła nam tarcza i w zakresie obniżenia warunków wynagradzania pracowników, też z ustawy. To tych porozumień jest najmniej. Natomiast liczba pracodawców jest spora. To jest około 500 zakładów pracy, 450 zakładów, gdzie skąd takie porozumienia do nas trafiły.
Czyli rzeczywiście tutaj ta tarcza zadziałała w sposób taki, że te miejsca pracy zostały ochronione z tego wniosek, tak? Że pracodawcy nie zwalniali pracowników, bo to był warunek.
Tak właśnie, żeby otrzymać te dofinansowania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to warunkiem było oczywiście po obniżeniu czy objęciu przestojem też utrzymanie tych miejsc pracy przez okres dofinansowania, więc przez ten okres na pewno nie doszło do zmian, prawda? W momencie, kiedy pracownicy byli objęci takim przestojem i tym postanowieniami takiego porozumienia. Więc myślę, że część pracowników na pewno tą pracę zachowała. I oby było
tak
dalej.
Zostało. 744-2222 nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Za chwilę powiemy o jeszcze innych rozwiązaniach, które wprowadziła tarcza 4.0. 22 minuty po 13. Pytanie naszego słuchacza dotyczące właśnie zmniejszenia wymiaru czasu pracy o 0.1, czyli z etatu zeszli pracownicy do 0,9, ale nie wszyscy pracownicy, się okazało. Czy może być tak, że w porozumieniu wymienia się grupy zawodowe, którym się, może nawet nie zawodowe, ale jakieś grupy pracowników, którym ten wymiar czasu pracy jest zmniejszany, a inne nie?
Tak, to jest właśnie wymóg ustawowy, że w porozumieniu należy określić między innymi właśnie grupy pracowników, które są objęte takim obniżonym wymiarem czy przestojem ekonomicznym. Tu pracodawca ma pełną dowolność, to wszystko zależy od niego tak naprawdę. Natomiast należy pamiętać, że musi tutaj zachować też zasady równego traktowania w zatrudnieniu, żeby to nie było tak, że powiedzmy sobie dyskryminuje przy tym obniżeniu z jakichś tam względów pewne grupy pracownicze.
To obniżenie czasu pracy, wymiaru czasu pracy spowodowało, że panu zniknął gdzieś jeden dzień urlopu. Czy to jest też możliwe?
Jest to możliwe. Trzeba byłoby tylko dokładnie przeliczyć. Nie mam kalkulatora, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pracodawca obniża wymiar czasu pracy pracownika, to jednocześnie wiąże się to z tym, że ten nasz urlop również ulega przeliczeniu, a więc tutaj w danym roku kalendarzowym trzeba ten urlop proporcjonalnie policzyć do miesięcy, gdzie pracował pracownik w pełnym wymiarze i do miesięcy, w których będzie pracował w obniżonym wymiarze czasu pracy. A to spowoduje, że w skali roku ten wymiar urlopu w dniach może nam się zmniejszyć, być nie taki jak na pełnym wymiarze 26 dni urlopu. Także tak, jest to na pewno konsekwencja obniżenia wymiaru czasu pracy.
No i nikt nam tego jednego dnia urlopu po stanie epidemii nie zwróci, tak? I tak
nie.
Tak musimy niestety naszemu słuchaczowi odpowiedzieć. Dobrze, to wróćmy do tarczy 4.0. Do pracy zdalnej przyzwyczajamy się już od 4 miesięcy, a dopiero te przepisy trochę doprecyzowały obowiązki, a może nawet właśnie nie obowiązki, a możliwości pracodawcy.
Tak, one doprecyzowały zasady wykonywania pracy zdalnej. A doszło do tego w ten sposób, że tutaj wyraźnie ustawodawca zaznaczył, że taka praca zdalna może być powierzona pracownikowi, jeżeli on ma umiejętności, możliwości techniczne lub lokalowe, prawda? Albo też jeżeli rodzaj pracy na to pozwala. W szczególności taka praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, prawda? Co jest oczywiste. Może dotyczyć wykonywania jakichś części wytwórczych, usług materialnych. Przy czym tu ustawodawca od razu podkreślił, że wszelkiego rodzaju narzędzia, materiały, które są potrzebne do wykonywania tej pracy i całą obsługę logistyczną, to tu już zapewnia nam pracodawca. I też tutaj doszło do precyzowania takiego, że pracodawca może nam zlecić, co zresztą chyba w praktyce już funkcjonowało, sporządzanie jakby takiej ewidencji tej naszej pracy zdalnej, czyli wyszczegółowienie, co robiliśmy w tym okresie, opis czynności, data, czas trwania takich czynności. To wszystko jakby...
Aż tak szczegółową ewidencję prowadzić?
To już pracodawca sobie może wszystko jakby tutaj zażyczyć, tak? Co mamy w takiej ewidencji tutaj mu przekazywać. Więc on może to wydać polecenie. Jak często mamy to robić, w jakim zakresie, no to już zależy od polecenia pracodawcy. I tutaj dlatego to zostało w taki sposób uszczegółowione, bo ja myślę, że w tym akurat to wielu pracowników miało wątpliwości, przynajmniej do nas się zgłaszało, czy muszę taką ewidencję robić, czy muszę codziennie pisać, prawda? Więc tutaj już mamy jasność, że jest to naszym obowiązkiem, jeżeli takie jest polecenie pracodawcy.
No tak, bo gdybyśmy pracowali w siedzibie spółki bądź firmy, w której pracowaliśmy, no to tak szczegółowej ewidencji czasu pracy raczej nie prowadzimy.
Tak jest.
Ewentualnie kiedy zaczynamy i kończymy, prawda?
No to jak gdyby wynika z przepisów, tak, dotyczących ewidencjonowania, to jest obowiązek, że pracodawca zaznacza, od której do której pracowaliśmy w danym dniu, ilość godzin. Natomiast no zazwyczaj jak jesteśmy na miejscu, to nie piszemy szczegółowo, że tyle i tyle zrobiliśmy, prawda, w takim zakresie. No raczej z tego pracodawcy nie korzystają albo bardzo rzadko. Natomiast tutaj, no żeby jednak wiedzieć, co ten pracownik może zrobił w danym dniu, bo jednak tego kontaktu takiego bezpośredniego nie ma, no to pewnie temu służyły te przepisy, żeby tutaj pracodawca miał taką już bez żadnych zastrzeżeń możliwość domagania się takiej ewidencji od pracowników.
No i właśnie, jeszcze sprawa, która jest dla pracowników tych, którzy planują przechodzenie na emeryturę, dość istotna. Jeżeli dużo zarabiają, to my im radzimy nie przechodzić na tę emeryturę na razie, bo pewne ograniczenie odpraw jednak zostało wprowadzone.
Tak, to w czasie właśnie trwania epidemii u tych pracodawców, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych i istotny wzrost obciążeń Funduszu Wynagrodzeń, te to jest wyjaśnione, co to oznacza w ustawie. Tutaj nie będę szczegółowo.
Ale nie
mówić.
Każdy pracodawca.
Nie każdy właśnie, tylko właśnie ten, który spełnia te warunki, to u tego pracodawcy wysokości odpraw, odszkodowań czy innych świadczeń pieniężnych nie mogą przekraczać 10-krotności minimalnego wynagrodzenia. Czyli to jest 26 tysięcy. A więc pracownik, który zarabiał dużo, no to przy takiej odprawie emerytalnej czy odprawie pieniężnej mógł zdecydowanie
mógłby
więcej,
tracić.
Prawda, otrzymać. Tak,
natomiast
zależy od tego, jakie są nasze wynagrodzenia.
I jak pracodawca, czy stracił, czy wręcz przeciwnie, bo też nie możemy tak mówić, że tu wszystkie branże zostały poszkodowane. Są przecież też takie, którym wiedzie się całkiem dobrze. A poza tym już w ogóle odmroziliśmy się i coraz bardziej teraz nadrabiamy te straty, które przez epidemię były. I jeszcze jedna zmiana i tutaj dotyczy funduszu socjalnego i to jednostronna decyzja pracodawcy, czy on taki odpis na fundusz socjalny będzie wykonywał, czy nie?
Oj, tutaj przepisy nie są do końca takie jasne, szczerze mówiąc. Zobaczymy, kto będzie w praktyce, ale ogólnie to tak. Pracodawca również, u którego wystąpił ten spadek obrotów i znaczny stopień obciążeń, wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń, może właśnie zawiesić obowiązek tworzenia czy funkcjonowania takiego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczenia urlopowego, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przy czym tutaj robi to w porozumieniu, tutaj jest taki zapis, że w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, które są reprezentatywne, prawda? Czyli w zasadzie teraz pojawia się pytanie, czy tam, gdzie nie ma takich związków, to czy może jednostronnie wprowadzić? Trudno powiedzieć, bym się skłaniała, że tak, no bo skoro ustawodawca podkreśla, że tam, gdzie są związki, to wymaga uzgodnienia ze związkami, no to być może tam, gdzie ich nie ma, to może to sam zrobić, ale no to są jeszcze świeże przepisy i tak jak już w praktyce wiemy, to może mogą tutaj być jakieś rozbieżne stanowiska w tej sprawie, także zaczekajmy jeszcze trochę, aż ustawa zacznie funkcjonować.
Rozliczanie czasu pracy i również tutaj trochę coś się zmieniło w tej zasadzie, w tych przepisach?
Nie, tutaj nie. Się nic nie zmieniło. Wydłużono zasiłek opiekuńczy też, prawda, do 28 czerwca. Także tutaj z tego zasiłku pracownicy mogą korzystać, czyli w związku z opieką nad dzieckiem.
Już ostatnie dni.
Jeszcze tak, do końca, przy czym też w ustawie zastrzeżono, że Rada Ministrów może sobie później wprowadzić wydłużenie jeszcze tego terminu, więc my być może tutaj ustawodawca przewiduje wydłużenie, ale na chwilę obecną do 28 czerwca. To są takie może najważniejsze, te, które najbardziej chyba interesują naszych słuchaczy, ale są też i inne. I inne także przepisy, które też mogą dotyczyć
i
naszych słuchaczy, pracowników.
Tak. No
wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji. No wiadomo, teraz zarówno pracownik jest zainteresowany zmianą pracodawcy, w tym czasie może być. Pracodawca z kolei, żeby nie płacić dużych odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia, no to tutaj jest ta furtka dla stron takiej umowy, że mogą ją rozwiązać z zachowaniem terminu 7 dni. Także to jest też pozytywne może.
Dla pracodawcy, który musiałby płacić duże pieniądze za to, że ktoś nie przejdzie do konkurencji, prawda? Jak zwolni
tak,
pracownika.
A jednocześnie pracownik może rozwiązać taką umowę, prawda? Wypowiedzieć, no i też
i szukać pracy.
U konkurencji na przykład, która zaoferuje mu może trochę więcej.
Tak, ostatnie nasze spotkania dotyczyły tego, że rynek pracy nam się zmienia. Z rynku pracownika z powrotem na rynek pracodawcy. Może jeszcze nie do końca, ale już pewne takie symptomy są. Natomiast te zatrudnianie osób na umowach śmieciowych mam nadzieję, że nie wróci. Ale tego tarcza chyba nie reguluje, prawda?
Nie, tutaj tego nie dotyczy.
Już umowy cywilnoprawne nie są kręgu zainteresowania, chociaż umowa o zlecenie akurat dla zleceniobiorców, również ta tarcza 4.0 przewiduje pewne udogodnienia i o tym zaraz będziemy mówić. My życzymy Państwu udanych urlopów, prawda? Może nie takich niezaplanowanych, na które wyśle nas pracodawca w ramach tarczy 4.0, że zaległy mamy wykorzystać wtedy, kiedy on chce, ale takich właśnie zaplanowanych, takich, które pomogą nam odpocząć od tej pracy zdalnej także. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem w tej części programu była pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Dziękuję i do usłyszenia. Albo
dziękuję,
do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Mam nadzieję, że do zobaczenia już po wakacjach. Za 23 minuty 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o tarczy 4.0 i wywołany temat umów zlecenia, że dla tych, którzy zatrudnieni są na umowach zlecenia, również tarcza 4.0 przewiduje pewne rozwiązania, a o tym pani Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ci, którzy pracują na umowę zlecenia i niestety nie mogą tej pracy kontynuować, mogą liczyć na jakąś pomoc. Liczyli już do tej pory, tylko w różny sposób to się odbywało.
W przypadku umów zlecenia, w ogóle umów cywilnoprawnych, przysługiwało świadczenie, które nazywa się świadczeniem postojowym. Tyle, że tu pojawiły się pewne problemy, a ten problem polegał na tym, że nie wszyscy zleceniobiorcy mogli wyegzekwować u swoich pracodawców, czyli zleceniodawców bądź zamawiających, to, żeby ci z kolei złożyli wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę takiego świadczenia postojowego. Ponieważ pierwsze świadczenie postojowe, które było wypłacane, wniosek musiał być właśnie złożony przez pracodawcę. Kolejny wniosek, czyli już kontynuacja tej wypłaty, była składana przez samego zleceniobiorcę.
Bo można było to zrobić trzy razy, prawda?
Tak, tak, maksymalnie trzy razy. I do tej pory niektórzy zleceniobiorcy nie otrzymali nawet jeszcze pierwszego świadczenia, ponieważ nie ma wniosku złożonego przez ich pracodawców. I tutaj tarcza 4.0 akurat wyszła naprzeciw tym osobom, żeby oni jednak też mogli skorzystać. I udogodnienie, które zostało wprowadzone, polega na tym, że taki zleceniobiorca bądź osoba wykonująca umowę o dzieło bądź umowę agencyjną może taki wniosek złożyć sam. I tutaj ten wniosek będzie obowiązywał, będzie to wniosek RSP-TZ. Przepisy te wchodzą w życie dopiero po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, a ustawa została ogłoszona wczoraj, 23. I od tego dnia będzie można właśnie po 30 dniach składać wniosek tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Oczywiście taka osoba będzie musiała też udowodnić jeszcze wiele innych rzeczy, a mianowicie to, że taki zleceniobiorca, nastąpił u niego przestój w działalności z powodu właśnie COVID-19, że umowa była zawarta przed dniem 1 kwietnia. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu jest to kwota 15 994,41 zł. I tak naprawdę to, co dotyczy zleceniobiorców, to wszystko. Ale musimy też wspomnieć troszeczkę o osobach, które prowadzą działalność gospodarczą, a też zostały jakby pominięte we wszystkich poprzednich tarczach. A są to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i oprócz tego podlegają jeszcze innym tytułom ubezpieczenia. Takie osoby nie miały prawa do zwolnienia z opłacania składek. Ale jeżeli opłacają te składki emerytalną i rentową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, również mogą w tej chwili skorzystać ze zwolnienia z tych składek. I tutaj chciałabym przypomnieć, że termin składania tych wniosków obowiązuje tylko i wyłącznie do 30 czerwca, czyli trzeba się spieszyć naprawdę bardzo, żeby złożyć ten wniosek. A również kolejna zmiana, którą wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0, to, że wnioski od dzisiaj, czyli od 24 czerwca, wszystkie wnioski, nie tylko o świadczenie postojowe, nie tylko o zwolnienie ze składek, ale też o wszelkiego rodzaju ulgi, czyli ulga w opłatach prolongacyjnych, odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę, składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną. Czyli każda osoba, która ubiega się o jakiekolwiek świadczenie z ZUS-u, w tarczy musi mieć założony profil na platformie usług elektronicznych. My jesteśmy dostępni, udostępniamy komputery na naszych salach obsługi klientów. Można do nas przyjść, jeżeli ktoś nie poradzi sobie z założeniem samodzielnie profilu, nasi pracownicy pomogą założyć profil, a także złożyć wniosek.
Nie jest to trudne, założenie takiego profilu, a życie pokazało ostatnio, że dużo rzeczy możemy dzięki temu wiedzieć i dzięki temu możemy też, nie wychodząc z domu, załatwić mnóstwo spraw urzędowych, nie tylko w ZUS-ie, ale w różnych innych miejscach, więc ten profil to nie jest tak, że zakłada się na przykład tylko i wyłącznie do ZUS-u, prawda?
Oczywiście.
Mamy możliwość wtedy również innych urzędów też, do innych urzędów pisma również dokładać. Nawet można było złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne przez te platformy usług elektronicznych. Ale to już nie można, proszę Państwa, bo to już się skończył ten termin. 23 już te pakiety korespondencyjne zostały wysłane do tych, którzy chcieli głosować korespondencyjnie. Ale tak nam się przewijają tematy różne i wyborcze też teraz, tak właśnie mi tutaj się przypomniało, że przy okazji tej platformy usług elektronicznych takie możliwości są. Ważna sprawa, która w tej tarczy 4.0 weszła w życie właśnie, dotyczy tych wszystkich elektronizacji. Czy to oznacza, że my się przygotowujemy do tego, żeby już właśnie w ten sposób funkcjonować, żeby wszystko było elektronicznie? Był taki moment, że przekształcało się to e-zwolnienie, recepta, potem właśnie wszelkiego rodzaju ZUS-owskie dokumenty przechodziły na e. I teraz się okazuje, że to jednak taki zew czasów. Że to bardzo ważne.
Owszem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dość szybko wszedł w tą całą elektronizację, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, przede wszystkim e-zwolnienia, opłacanie składek też jednym przelewem. Bardzo wiele różnych rzeczy wprowadziliśmy o wiele wcześniej, niż moglibyśmy się spodziewać, że zostaniemy do tego zmuszeni. Ale myślę, że wielu osobom wyszło to na korzyść, ponieważ teraz już gdy tak naprawdę musimy pewne rzeczy wykonywać tylko i wyłącznie zdalnie, elektronicznie, online, to jest to dla nas o wiele prostsze. Profili elektronicznych zakłada się naprawdę bardzo wiele. Nasz profil jest przyjazny i zachęcamy do tego, żeby go założyć, spróbować założyć samodzielnie. Jeżeli się nie uda, to naprawdę można do nas przyjść, pracownicy pomogą, wytłumaczą, pokażą, w jaki sposób to działa. Na naszej stronie internetowej jest bardzo wiele opisów wszystkich możliwości składania wniosku, łącznie z dołączonymi instrukcjami, jak po kolei każdy wniosek się składa i które pola się wypełnia. To też jest bardzo istotne, bo można sobie, siedząc w zaciszu domu, otworzyć taką instrukcję, otworzyć swój profil, po kolei podglądając, co mam wypełnić, uzupełniam wniosek, po prostu go wysyłam. Bez stresowania się, że stoi kolejka, że czeka. I ja również stoję w tej kolejce i nie wiem, kiedy ona do mnie dojdzie. To jest naprawdę wygodne.
To jest to bardzo wygodne. A czy wniosek o zasiłek opiekuńczy, ten, który do 28 czerwca został przedłużony, też poprzez platformę usług elektronicznych złożymy?
Poprzez platformę usług elektronicznych jak najbardziej złożymy i zasiłek opiekuńczy, i zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, ale najważniejsze jest chyba to, że możemy wreszcie potwierdzić
tak,
całą stanowczością, że ten zasiłek opiekuńczy dla wszystkich rodziców dzieci do lat 8, które oczywiście nie miały żadnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ani potrzeby kształcenia specjalnego, jest możliwość już wypłacenia tego zasiłku, ponieważ ustawa obowiązuje, weszła w życie od 24 czerwca, datą wsteczną od 25 maja. Zasady oczywiście nie zmieniły się. Wszyscy ci rodzice, którzy złożyli wniosek o wypłatę takiego zasiłku, nie muszą składać ponownego wniosku. Ten wniosek zostanie teraz już, gdy ustawa działa, rozpatrzony, zasiłek zostanie wypłacony. Nie wejdzie oczywiście do tego limitu 60 dni, które przysługują w roku kalendarzowym na dziecko. I oczywiście musimy pamiętać też o tym, że jeżeli zasady się nie zmieniają, to nie korzystamy z tego zasiłku dowolnie. Czyli jeżeli drugi rodzic mógł zająć się w tym czasie dzieckiem, czyli jest osobą bezrobotną albo jest na urlopie rodzicielskim, czy też na urlopie wychowawczym, to my jako osoby pracujące, ubezpieczone nie możemy z tego zasiłku skorzystać.
Na razie do 28 czerwca, czyli do najbliższego piątku, co dalej... No to właśnie, co dalej to się okaże. Na razie wnioski, kto złożył, ten nie musi, kto nie złożył, składa. Ale mamy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie dodatek solidarnościowy. To też całkiem nowy dodatek, który w ostatnich dniach się pojawił i ustawa o tym została też podpisana przez pana prezydenta kilka dni temu.
Tak, dodatek solidarnościowy wszedł troszeczkę wcześniej niż tarcza 4.0. On z kolei już obowiązuje od 21 czerwca. I tutaj po raz pierwszy pojawiła się właśnie możliwość składania, nie możliwość, tylko obowiązek. Tak, składania wniosków tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Ten dodatek solidarnościowy przysługuje takim osobom, które po 15 marca tego roku straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa lub po prostu po tym terminie umowa, która była zawarta na czas określony, zakończyła się. Tylko musi być to umowa oczywiście o pracę. Świadczenie takie wynosi 1400 zł i można je otrzymać maksymalnie przez 3 miesiące, ale co bardzo ważne, i chciałabym, żeby nasi słuchacze zapamiętali to, ponieważ jeżeli ktoś będzie uprawniony do takiego dodatku solidarnościowego, to musi pamiętać o tym, że aby otrzymać go za miesiąc czerwiec, musi do końca miesiąca złożyć wniosek.
Tego miesiąca?
Tak, do końca czerwca, bo jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, to już tylko ten dodatek będzie przysługiwał za lipiec i za sierpień. Czerwiec możemy stracić, więc musimy naprawdę się spieszyć, żeby szybciutko złożyć ten wniosek.
To trudny wniosek, czy bardzo prosty, jak większość wniosków ostatnio?
Wniosek jest prosty, więc proszę się nie martwić, że będą jakieś problemy z wypełnieniem go. Nasze wnioski w większości są wnioskami prostymi i proszę się nie przejmować tym, że będą tam naprawdę jakieś rzeczy skomplikowane, a składając przez platformę usług elektronicznych od razu mamy możliwość sprawdzenia. On weryfikuje nam wszystkie dane i pokazuje, które pola jeszcze mamy uzupełnić. I tak, składając wniosek raz, oczywiście świadczenie będziemy mieli wypłacane przez następne 2 miesiące. Nie trzeba składać tego wniosku na kolejne miesiące, czyli na lipiec i na sierpień. Wystarczy go złożyć raz. I tu, co jest jeszcze bardzo istotne, takie świadczenie przysługuje osobom, które nie mają innego tytułu ubezpieczenia, ale są zarejestrowane bądź też pobierają zasiłek dla bezrobotnych. Takie osoby mają prawo złożyć ten wniosek, ponieważ to świadczenie jest wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych.
Ale one mogą być podwojone, to znaczy nie podwojone, przepraszam, można mieć dwa świadczenia? Tak, przepraszam.
Tak. Jeżeli taka osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych, wówczas za ten pierwszy miesiąc, za miesiąc czerwiec, zasiłek dla bezrobotnych zostanie jakby zdjęty z tego dodatku solidarnościowego, czyli pomniejszony o zasiłek dla bezrobotnych, a my wypłacimy różnicę. Z kolei w następnych miesiącach zostanie już wypłacony w pełnej wysokości. Ale to na osobie ubiegającej się spoczywa obowiązek, żeby powiadomić biuro pracy o tym, że został przyznany taki dodatek. I wówczas powiatowe biuro pracy trzyma wypłatę zasiłku dla bezrobotnych na te kolejne miesiące. I jeszcze jedna rzecz, którą należy spełnić, ubiegając się o ten dodatek, to to, żeby w ciągu roku, czyli w 2020 roku, musimy podlegać ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pracy, czyli musi być to stosunek pracy przez co najmniej 60 dni. Nie ma tu mowy o tym, że ma być to okres ciągły. Łącznie co najmniej 60 dni musimy podlegać ubezpieczeniu z tytułu stosunku pracy.
Tylko tutaj chodzi o to, że to musi być umowa o pracę, prawda? Nie te umowy cywilnoprawne, o których mówiłyśmy wcześniej.
Termin składania takich wniosków to maksymalnie 31 sierpnia. Ale pamiętajmy o tym, że składając wniosek w sierpniu, otrzymujemy świadczenie tylko za jeden miesiąc niestety. I takich wniosków już do naszego oddziału w Białymstoku płynęło 721, a w całej Polsce to około 28 tysięcy. Więc jeżeli ktoś podlega pod ten dodatek solidarnościowy i wie, że spełnia wszystkie warunki, to zachęcamy do tego, żeby jak najszybciej taki wniosek złożyć.
Złożyć jak najszybciej, a wypłata będzie po prostu sukcesywnie. Rozumiem, że te wnioski nie muszą czekać na jakąś decyzję pod tytułem, że spełniają wymogi formalne bądź nie, bo żadnej decyzji państwo nie będziecie wydawać. Od razu będą wypłacane pieniądze, tak?
Na platformie usług elektronicznych pojawi się informacja o tym, że takiej osobie przysługuje dodatek solidarnościowy i oczywiście pieniądze zostaną przekazane na konto, bo również osoba składająca wniosek ma obowiązek podania numeru rachunku bankowego. Gdyby zdarzyło się, że wniosek zostanie złożony, a taka osoba nie będzie miała prawa do dodatku solidarnościowego, bo może akurat nie było umowy o pracę, a taka osoba myślała, że składki z jakiegoś tytułu były odprowadzane, a było to dajmy na to zlecenie. Więc jeżeli będzie to odmowa również będzie na platformie usług elektronicznych, ale w formie decyzji.
W formie decyzji tym razem. Czyli te dwa terminy, nie dwa terminy, termin jest jeden, 30 czerwca dla tych, którzy chcą skorzystać właśnie z dodatku solidarnościowego i dla tych, którzy chcą... Za czerwiec, tak? I dla tych, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek, z ubezpieczenia, z opłacania składek za ubezpieczenie społeczne również, tak? 30 czerwca. To jest ten termin.
To jest taka graniczna data, którą musimy w tej chwili pilnować, bo jeżeli nie złożymy do tej daty tych wniosków, czyli zwolnienia z opłacania składek i wniosku o dodatek solidarnościowy, nie otrzymamy tych świadczeń. Już później niestety te wnioski nie będą rozpatrywane.
To jeszcze tylko odeślijmy państwa do stron internetowych i do urzędów, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do siedzib również można już do państwa przychodzić. Tylko może jak niekoniecznie trzeba, to nie fatygujmy się, bo wszystko też możemy, wszystkie te informacje znaleźć na stronach internetowych, prawda?
Tak, my zapraszamy do korzystania z naszej strony www.zus.pl i po otwarciu tej strony od razu nam się pojawia napis koronawirus i mamy tutaj wypunktowane wszystkie najważniejsze informacje, które mogą osobą zaglądającą na naszą stronę zainteresować, czyli dodatek solidarnościowy, dodatek opiekuńczy, świadczenia, które przysługują, tarcza antykryzysowa, w której mamy właśnie świadczenia postojowe, zwolnienie z opłacania składek, różnego rodzaju ulgi, które przysługują przedsiębiorcom. Można tam zajrzeć, znaleźć wnioski, znaleźć również sposób, w jaki się wypełnia te wnioski, więc zachęcamy naprawdę do korzystania z naszej strony i przede wszystkim, jeżeli ktoś nie ma jeszcze profilu na platformie usług elektronicznych, może spróbować samodzielnie go założyć, a jeżeli nie, zapraszamy do nich.
Dziękuję serdecznie. To tyle w audycji Masz Prawo. Moim państwa gościem była pani Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Udanych wakacji.
Dziękuję.
Życzę bez koronawirusa. To znaczy jak najmniej tych informacji takich niedobrych, a jak najwięcej takich dobrych właśnie jak przekazałyśmy dzisiaj. Państwu życzę udanych wakacji, ładnej pogody, wypoczynku. No i powrotu do normalności jak najszybciej już po wakacjach. Do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Andrzej Bajgus będzie z państwem.